Pallottinskie Radio, Pallotti FM.
Szczęść Boże! Wita Państwa w następnym odcinku Rejsu Posłowie, Małgorzata Gostkowska-Morawiec. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnej podróży po refleksji świętego Szarbela, który jest patronem naszych rejsów, ale też do autorefleksji. Do autorefleksji, która jest początkiem twórczej odwagi. Dzisiaj na naszym pokładzie witam księdza Grzegorza Piątka ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa, Serca Nina.
Szczęść Boże.
Witam Cię serdecznie, księże Grzegorzu. Pozwolę na początek krótko Ciebie przedstawić. Staż kapłański 33 lata.
Tak, od 88 roku.
Tak, powiedziałabym taka chrystusowa liczba, tak? 33. Studia specjalistyczne robiłeś z zakresu teologii moralnej w Rzymie, w Akademii Alfonsjana. To jest wasze sercańskie, tak?
Sercański to jest instytut? Uczelnia prowadzona przez ojców redemptorystów.
A.
Oni specjalizują się właśnie w teologii moralnej, naśladując, kontynuując dzieło świętego Alfonsa Liguori, założyciela redemptorystów. Że to mała kameralna uczelnia, pozostają dobre wspomnienia, bo w takiej uczelni można wszystkich poznać, codziennie można było rozmawiać z profesorami, ale to już przeszłość.
Jasne. Potem, z tego co udało mi się znaleźć, kilka lat przepracowałeś w wydawnictwie sercańskim, a następnie 10 bardzo ważnych lat, jak mniemam, u boku księdza kardynała Stanisława Nagiego, tak? W charakterze sekretarza i kapelana. Jak ten okres w swoim życiu chciałbyś skomentować?
Jako wielką przygodę duchową, ale też taką ludzką. Dzięki księdzu kardynałowi mogłem poznać bardzo wiele osób, które konsultowały się z nim, które były pod jego kierownictwem duchowym. Poznałem wiele osób, które mają wpływ też na życie publiczne czy kulturalne do dzisiaj. Także te spotkania mnie bardzo kształtowały i pomimo, że ksiądz kardynał zmarł w 2013 roku, to ten czas we mnie pracuje bardzo, bardzo mocno, ten czas posługi u boku księdza kardynała. Były też wydarzenia ważne, w których mogłem uczestniczyć właśnie dzięki księdzu kardynałowi. No choćby możliwość obserwowania i udziału takiego bezpośredniego, bardzo blisko w pogrzebie Jana Pawła II w 2005 roku.
Od 20 lat zaangażowany jesteś jako duszpasterz w takie niezwykłe przedsięwzięcie, którym też mam jakiś tam osobisty, czy radość osobistego udziału i doświadczać też wartości w swoim osobistym życiu, a mianowicie duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców talent.
Tak, to jest dzieło w pewnym sensie unikatowe, tworzone przez osoby świeckie i duszpasterzy, nie tylko księży salezjanów, ale też kilku księży współpracujących w różnych miejscach Polski. I ono jest odpowiedzią na duchowe potrzeby przedsiębiorców, którzy pojawili się wśród nas po przemianach społeczno-gospodarczych po 89 roku i stanęli przed nowymi wyzwaniami, a my jako Zgromadzenie Zakonne, jako szerzej może Kościół, próbujemy też zauważyć potrzeby tych osób No i wspólnie poszukujemy odpowiedzi na różne zagadnienia. Bardzo ważnym elementem tej pracy jest też integracja środowiska osób, które działają w biznesie, a chcą się odwoływać do wartości ewangelicznych.
Dokładnie. Czy duszpasterstwo też przychodzi z pomocą w takich kwestiach związanych z formacją, z budowaniem też?
Można powiedzieć językiem takim marketingowym, że mamy bogatą ofertę i proponujemy też oprócz rekolekcji czy pielgrzymek, takich typowych form pracy duszpasterskiej, proponujemy też cykliczne spotkania w ramach rocznego programu, który co roku opracowujemy. Na przykład na podstawie reguły świętego Benedykta, czy innych tekstów, które okazują się bardzo nośne również współcześnie dla współczesnego człowieka.
O ile mi wiadomo, teraz w dobie pandemii można was odnaleźć, czy też tą ofertę znaleźć w internecie, tak? I jakby ta praca odbywa się również jakby dzięki temu, że mamy te możliwości.
Tak, przenieśliśmy się po części na spotkania online, ale ja bardzo duży nacisk kładę na osobiste spotkania i staram się docierać w ramach tych możliwości, jakie obecnie mamy, do konkretnych osób. Wczoraj na przykład byłem w Piekarach Śląskich, wcześniej w Dębicy, w Mielcu. I tam spotykamy się na przykład na mszy świętej, bo jest to dozwolone i ludzie potrzebują takiego spotkania.
Mhm. Oprócz duszpasterzowania, no jesteś jeszcze spowiednikiem i kierownikiem duchowym. To duże zapotrzebowanie to, jest na to.
Zapotrzebowanie myślę, że jest coraz większe i coraz trudniej sprostać tym wyzwaniom, nawet ze względów czasowych. Ale Pan Bóg daje siły i tak kieruje, że ten czas znajduje się. I przez to też ja jestem bardzo mocno kształtowany, bo zawsze ta relacja między kimś, kto kieruje, a kimś, kto chce korzystać z tego, i to jest relacja obopólna. To nie jest tak, że przekaz idzie tylko w jedną stronę. Więc w duszpasterstwie każdym myślę, że bardzo ważne jest to odkrycie, że możemy się wzajemnie ubogacać, i trzeba mieć to poczucie, że idziemy razem do Pana Boga.
Mm-hmm.
I to staramy się, mam nadzieję, też przekazywać na spotkaniach Duszpasterstwa Talent.
Tak, jeżeli chodzi o formy przekazu, to jest jeszcze taka jedna, którą wykorzystujesz, a mianowicie zamiłowania. Jesteś rysownikiem i autorem takiego bardzo inspirującego i popularnego właśnie w środowisku przedsiębiorców cyklu, a mianowicie przypadki prezesa cnoty. Gdzie tak, można zobaczyć te twoje prace, gdzie można je znaleźć i się zainspirować?
Te rysunki są publikowane w miesięczniku Wpis. Niektóre funkcjonują gdzieś na Facebooku, na stronach internetowych. A zdradzę tylko teraz, że przygotowywana jest pierwsza taka publikacja książkowa, gdzie do rysunków są tworzone komentarze przez jednego z przedsiębiorców, który jakby rozwija te myśli, które tam towarzyszą prezesowi cnocie. A sam pomysł zrodził się u mnie właśnie po tych studiach rzymskich nad teologią moralną i staram się w takiej formie komiksowej przekazać pewne treści moralne albo zainspirować do myślenia o tych kwestiach, które dotyczą codziennego życia, czy właśnie pracy w biznesie. I ten człowieczek, ta postać, ten prezes ma takie imię czy nazwisko, które ma też sugerować, że trzeba działać w sposób cnotliwy, a więc w sposób, który zarówno kształtuje pracującego, jak i kształtuje tych, którzy z kimś współpracują. Ale o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiali później.
No właśnie, w ten oto sposób przeszliśmy troszeczkę do tematu też i powodu, dla którego się tutaj spotkaliśmy, a mianowicie pracy. Tak, to jest ten temat, na którym się chcemy dzisiaj pochylić. Natomiast jakby zainspirowałam się do niego, jak zwykle właśnie poprzez przesłanie świętego Charbela, do którego teraz chciałabym Państwa wysłuchania zaprosić.
Święty Charbel MacLauve, Twoje zadanie na tym świecie. Krusz skałę i nie bój się, bo choć ramię jest Twoje, to ani ziemia, ani młot nie należą do Ciebie. Nie marudź i nie wykręcaj się. Źdźbła pszenicy muszą poddać się ciężarowi maszyn w młockarni. Nie skarżą się na potrzebny proces przygotowywania chleba i sycącego pokarmu. Winogrona nie wykręcają się i nie wiercą, kiedy mają być zmiażdżone i wyciskane, ponieważ staną się winem i radością. Bez bólu nie będzie ani chleba, ani wina. Kto chce stać się chlebem i winem, musi nieść krzyż.
Święty Charbel w tym tekście, który przed chwileczką usłyszeliśmy, używa wiele metafor. Metafor, które nawiązują do trudu, zmagania, wysiłku, bólu, cierpienia wręcz. A więc tych okoliczności, które w naszym życiu bardzo często kojarzą się z pracą. Dlaczego ten aspekt naszego życia jest tak ważny, a jednocześnie bardzo często próbujemy go od niego uciec, lekceważyć albo potraktować połowicznie.
Dlaczego ten aspekt jest tak ważny? Dlatego, że praca bardzo mocno określa człowieka jako takiego. Jedno z określeń mówi, że człowiek to jest homo faber, a więc istota pracująca, działająca. I praca kształtuje człowieka. Dlatego ważne jest, aby ta praca była dobrej jakości, dobrze zorganizowana i dopiero wtedy ona przynosi odpowiednią korzyść zarówno pracującemu, jak i tym, dla których ktoś pracuje. A ksiądz Tischner mówił, że potrzebna jest praca nad pracą. Pisał to w okresie jeszcze komunizmu, gdzie praca bardzo często nie przynosiła odpowiedniego rezultatu, była źle zorganizowana, była bezsensowna i to zniechęcało ludzi do działania.
No właśnie, czyli ten trud, ten wysiłek, on niekoniecznie musi być stricte związany z pracą, tak jakby może być też wynikiem tego, że mamy złe podejście do pracy. Tak?
Tak, i nie widzimy efektów tej pracy, więc to się wiąże potem z tym, że człowiek jest słabo zaangażowany w pracę, a też może się jakby no, zdegenerować przez źle zorganizowaną pracę, która nie przynosi satysfakcji, albo wiąże się z marnowaniem zarówno energii ludzi, ich zdolności, jak i na przykład przedmiotów, które są poddawane tam obróbce. Więc człowiek na pewno musi widzieć sens wysiłku i wtedy jest zdolny do podjęcia trudu, jaki jest związany z pracą.
No właśnie, to jak dostrzec ten sens? Kiedy to się zaczyna? Mówimy o tym, czy powiedziałeś, księże, że no właśnie to, o czym wspomniał Tischner, tak, że konieczna jest praca nad pracą. Mam takie poczucie, że czasami źle zaczynamy. Dlatego jakby startujemy jakby w pracę, może nieprzygotowani, a przez to właśnie nastawieni bardzo negatywnie. I nawet jeżeli wiadomo, że sama praca związana jest zawsze z wysiłkiem, to zupełnie inaczej doświadcza się tego wysiłku wtedy, kiedy ma się pozytywne nastawienie.
Tak, i kiedy mamy świadomość, że pracujemy na rzecz innych i dostrzeżemy, że pracujemy z innymi. To w tym jest nie tylko trud, ale właśnie później piękno pracy. Że możemy działać w zespole. I kiedy spotykamy się z przedsiębiorcami, to podkreślamy bardzo mocno, że jednym z elementów powołania przedsiębiorcy jest organizowanie dobrej i wydajnej pracy dla innych. Mhm. To jest specyficzny talent, dar od Pana Boga właśnie dla nielicznych ludzi, którzy stają się przedsiębiorcami, bo mają właśnie tę umiejętność organizowania pracy dla innych. Mhm. I później dodajemy jeszcze, że efektem tego mają być dobre produkty czy dobre usługi i odpowiednie, sprawiedliwe podzielenie efektów tej pracy, kiedy ona przynosi też ten zysk. Więc na powołanie przedsiębiorcy składają się te trzy elementy. Tworzenie, dostarczanie dobrych produktów, dobrych usług, organizowanie dobrej, wydajnej pracy i sprawiedliwe dzielenie owoców tej pracy. Ale właśnie przedsiębiorcy spotykają się z tym problemem, że wiele osób nie potrafi pracować, bo nie wyniosło, nie wiem, takiej postawy z domu. Nie ma tych niektórych cnót, które są konieczne do współpracy. Żyjemy troszkę w takim świecie indywidualistów i to jest też jedno z wyzwań, przed którymi stoją ludzie, którzy mają tworzyć zespoły i współpracować w tworzeniu jakiegoś dobra. I tutaj wracamy znowu do postaci prezesa cnoty, bo każdy zaangażowany w pracę powinien mieć te odpowiednie cnoty. No właśnie pracowitość, ale też rzetelność na przykład. Solidność. Później umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, gdzie wyrażamy nasz szacunek do kogoś. Wreszcie w pracy potrzebna jest też wytrwałość. Często zniechęcamy się zbyt wcześnie. Więc to są cnoty niezbędne do tego, aby praca przynosiła potem owoc i aby mogła być wykonywana też wspólnie.
A gdzie takie cnoty się zdobywa, wykuwa? Co proponuje Kościół w tym obszarze?
No, myślę, że tutaj konieczne jest zdobywanie tych cnót jak najwcześniej w rodzinie. Jeżeli tego nie ma w rodzinie, to później trudno już dorosłemu człowiekowi funkcjonować w jakimś zespole. Nie wiem, czy jest jakaś szkoła, która kształtuje cnoty. Na pewno w ramach spotkań duszpasterstwa mówimy o tym i zachęcamy. Pokazujemy też wzory osób, które mogą nam pokazać, jak organizować dobrą i wydajną pracę. W tym miesiącu przypominamy na przykład na spotkaniach formacyjnych postać Roberta Wimeta, którego marzeniem było, aby firma była miejscem, które oddziaływuje, promieniuje dobrem na innych. Nie tylko na klientów, ale przede wszystkim na samych pracowników tej firmy i na wszystkich, którzy mają kontakt z tym przedsiębiorstwem. Pan Wimet zmarł w 2018 roku, no ale wciąż jego dzieło, jego firmy funkcjonują i oddziaływują właśnie.
No tak, i to jest to, czym się zajmujecie w duszpasterstwie, tak? Żeby też ludzi no właśnie, odpowiedzialnych za tworzenie miejsc pracy inspirować, tak? Do tego, żeby byli takimi pozytywnymi z jednej strony wzorcami, ale również inicjatorami, tak? Tego rozwoju. Rozwoju tych cnót, które nam wszystkim tak. są tak potrzebne.
Mhm. Na spotkaniach właśnie możemy też powiedzieć sobie o tym, co przeszkadza w rozwoju takich cnót, postaw, ale też zainspirować się, kiedy widzimy, że ktoś na przykład cechuje się męstwem i ma tę zdolność pokonywania przeciwności, których nigdy nie brakuje. Więc ludzie pomiędzy sobą mogą bardzo sobie pomóc. I tu widzę też sens organizowania takich spotkań.
Czyli przedsiębiorca to jest również człowiek, który podejmuje taki wysiłek, tak? Pracy nad sobą, takiej autorefleksji związanej z tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ramach swojego powołania jakby no, realizuje też tą misję taką tworzenia dobrych relacji w pracy, dobrych wartości czy praktyk, które będą właśnie jakby rozwijały, nie, ten etos. Wracając do tego, tak. do tego postawionego przeze mnie pytania, czyli jakby z jednej strony rodziny, tak, pewnie też system edukacji, różnie to dzisiaj wygląda, ale prawdopodobnie właśnie przedsiębiorstwa, miejsca, tak, w których ta praca się jakby odbywa, realizuje.
To bez wątpienia, tym bardziej, że przecież w miejscu pracy przebywamy bardzo długo, nieraz po kilkanaście godzin i nie jest obojętne, jakim to środowisko jest. Jeżeli przedsiębiorca tworzy tę przestrzeń do dobrej, do wydajnej pracy, no to już przez to samo, przez ten fakt on kształtuje, wpływa na formowanie się ludzi. I to jest może to podstawowe, najtrudniejsze zadanie dla przedsiębiorcy, aby stworzyć takie warunki, aby tam człowiek mógł się rozwijać. Dopiero wtedy będzie można mówić o, na przykład, nie wiem, o ewangelizacji, jeżeli będą spełnione te podstawowe, takie fundamentalne warunki, które budują dobre relacje między ludźmi.
To wspaniałe, że mamy takich odważnych przedsiębiorców, którzy tak poważnie traktują swoje powołanie i misje. Ale pytanie, czy mamy też takich pracowników, tak? A jeżeli, A jeżeli mamy, to gdzie oni zdobywają właśnie te kompetencje? Gdzie, jakie są też możliwości, tak, rozwoju takiego osobistego?
Wiele osób jakoś patrzy krytycznie na sytuację na rynku pracy, bo coraz trudniej o osoby, które angażują się w pracę i na przykład cechują się tą wytrwałością i nie podchodzą tylko do pracy jako do źródła zarobku. I z tych rozmów, które nawet miałem w minionym tygodniu, to wynika, że właśnie ten wniosek, że często brakuje nie tylko tych takich ludzkich cnót, wartości, ale też nawet wiedzy. Mhm. Mimo, że ktoś ma dyplom uczelni, to problemem jest zdobywanie wiedzy. I przedsiębiorca często musi później dopiero jakby to dać czas na uzupełnianie tego przez młodą osobę.
No właśnie, no to rzeczywiście jest taki problem, którego doświadczamy. Pytanie brzmi, tak, jak to zrobić, tak? Jakby co podpowiedzieć młodym ludziom, nie? Którzy są na takim etapie, że się przygotowują do pracy, a jednocześnie być może jakby w ramach takiej formacji, nie wiem, edukacyjnej, jakby nie otrzymują jakby tych wartości, o których mówimy, które wiążą się jednak z takimi no, pożądanymi cnotami, nie? Jak wytrwałość, pracowitość, czy też no, takie wyższe wartości, tak? Ja cały czas myślę o tym, że tutaj też chodzi o taką zdolność do tego, do poznawania siebie, do rozumienia siebie, swojej misji w świecie, tak? Tego, do czego jestem wezwany i powołany. Co możemy im podpowiedzieć? Gdzie szukać? W jaki sposób pracować nad sobą?
No tu wracamy już przechodzimy jakby do innej sfery. Zaangażowania człowieka w kształtowanie własnego charakteru. I to dokonuje się od bardzo wczesnych lat. Myślę, że ta sytuacja lockdownu, izolacji, pozbawienia tych tak wielu relacji, tych społecznych, ona bardzo źle wpływa teraz na możliwość kształtowania się człowieka. I tworzenia takiego spójnej postawy życiowej. Więc jeżeli człowiek sam tego nie podejmie, no to nie ukształtuje swojego charakteru właściwie. I do tego ma potem dojść formacja duchowa, która związana jest na przykład z osobistą modlitwą, bez której bez zaangażowania w modlitwę my nie możemy ukształtować się duchowo. I na pewno tutaj kluczem jest też w tej formacji człowieka potem skonfrontowanie się ze Słowem Bożym. To z tym, co Pan Bóg nam dał w Piśmie Świętym jako wskazówkę dla osobistego życia. I teraz znowu, jeżeli ktoś sam nie sięgnie po to słowo, to ono go nie ukształtuje. Więc wydaje się, że dla wielu osób potrzebny jest jakby powrót do fundamentów i takich rzeczy, które bardzo dawniej może były oczywiste. Kiedy modliliśmy się, kiedy byliśmy otwarci na to słowo, które jest czytane podczas liturgii, no ale wtedy też trzeba po prostu uczestniczyć w życiu Kościoła i to będzie nas kształtowało.
Tak, w tym roku mamy taką wyjątkowy dar związany z tym, że papież Franciszek ustanowił go rokiem świętego Józefa. Święty Józef, jak wiemy, jest tutaj, jakby myślę, że takim no, bardzo dobrym wzorcem pracy ludzkiej, podejścia w ogóle do pracy. A mnie osobiście, jakby w tym liście, który papież Franciszek wystosował w związku z ogłoszeniem roku świętego Józefa, zainteresował taki fragment, który nosi tytuł Twórcza odwaga. Pozwolicie Państwo, że przeczytam ten fragment. Myślę, że są tutaj też odpowiedzi, których poszukujemy w związku z dzisiejszym tematem. Franciszek w Patris Corde mówi między innymi tak. Jeśli pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie własnej historii, to znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie wybraliśmy w naszym życiu, musimy dodać jeszcze jedną ważną cechę. Twórczą odwagę. Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W obliczu trudności można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki lub jednak coś wymyślić. Czasami to właśnie trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu których nawet nie mieliśmy pojęcia. Ale Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jest on prawdziwym cudem, dzięki któremu Bóg ocala dziecię i jego matkę. Bóg działa, ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnie i urządza tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego. W obliczu zagrożenia ze strony Heroda, który chce zabić dziecko, po raz kolejny we śnie Józef zostaje ostrzeżony, by bronić dziecięcia i w środku nocy organizuje ucieczkę do Egiptu. Ta twórcza odwaga zainspirowała i zainteresowała mnie bardzo. Jakby takie mam wrażenie, rozumiem, że Franciszek chce nam powiedzieć o tym, że jest zdolnością do przekraczania własnych ograniczeń, do podejmowania właśnie wyzwań, wysiłku, które de facto potem jakby stają się naszym potencjałem, naszym bogactwem, naszym zasobem, nie? Który nas uzdalnia do tego, żeby w rozmaitych okolicznościach życia podejmować twórcze działania, twórcze rozwiązania. I myślę, że też jest takim elementem, który cechuje pracę, tak? Pracę ludzką człowieka. Otwartość, zdolność do przekroczenia samego siebie.
Na pewno to jest cecha każdego przedsiębiorcy, człowieka, który stawia sobie cele przed sobą, tak jakbyśmy to słowo mogli jeszcze inaczej sformułować. I bez tej twórczej odwagi no, nie rodzą się dobre dzieła. Wspomniałem, że przedsiębiorca ma być człowiekiem, który dostarcza dobrych produktów, dobrych usług, więc on musi dostrzegać też różne potrzeby ludzi, żeby na nie odpowiedzieć i odpowiada w sposób twórczy. I musi mieć do tego no, siłę, właśnie odwagę, plus jeszcze męstwo, o którym wspomniałem, czyli tą umiejętność pokonywania przeciwności. I co ciekawe, no, w tej pracy nie można ustać nigdy. Te przeciwności, one się pojawiają w ramach naszego życia i dlatego no, właśnie święty Józef jest takim wzorem człowieka pracującego w sposób twórczy, który odpowiadał przez całe swoje życie na kolejne wyzwania. Dla mnie osobiście on jest wzorem też człowieka, który ciągle nasłuchuje, który widzi Maryję, widzi Jezusa, ale jest też otwarty na ten wymiar duchowy i otrzymuje odpowiedzi, podpowiedzi, otrzymuje światło, ale to się nie dzieje w sposób automatyczny, tylko on współpracuje z Panem Bogiem. Często słyszałem, że święty Józef jest takim milczącym, prawda? Nie mamy zachowanego żadnego jego słowa przekazanego, ale on mówi czynami. I byłem pod wrażeniem, kiedy teraz przed tym rokiem świętego Józefa przejrzałem kilka no, dosyć grubych książek, które mówią o o Józefie, chociaż on o sobie nic nie mówił, ale przez taką analizę możemy zobaczyć, jak wspaniały to był przede wszystkim człowiek. Ewangelia świętego Mateusza mówi, że to był człowiek sprawiedliwy. Józef był człowiekiem sprawiedliwym i najpierw trzeba się skupić na tym słowie człowiek. Co to znaczy? Że on był zaangażowany w codzienne sprawy i jest bliski przez to każdemu z ludzi. Nie jest jakimś świętym z ołtarza. A później dochodzi jeszcze to określenie, że był człowiekiem sprawiedliwym. W języku biblijnym to oznacza, że był człowiekiem, który pełnił wolę Bożą przez całe życie. To oznacza biblijna sprawiedliwość, pełnienie woli Bożej. I chciałbym też właśnie może zachęcić do tego, aby pomedytować o świętym Józefie jako człowieku sprawiedliwym. No bo będzie wtedy dla nas wzorem do przeżywania codzienności, takich zwykłych dni, które często wiążą się właśnie z tą uciążliwą pracą, ze zmaganiem, z pokonywaniem trudności. I będzie wzorem dla tego, jak my mamy pełnić wolę Bożą, rozpoznawać ją w codzienności i później realizować ją.
Mhm. Jednocześnie myślę sobie, że święty Józef jest też, i warto się pochylić też nad tym właśnie w tej kontemplacji, którą proponujesz, księże, jest tą osobą, która musiała bardzo dużo pokonać w sobie. Tak, że no jednak ta rzeczywistość, którą się zetknął, zmierzył, no kompletnie jakby go zaskoczyła, nie? Tak słyszymy, nie? Że wiązała się z ogromnym wyzwaniem i z takim pokonaniem w sobie, no wielu być może...
No może nawet jakieś podejrzliwości, tak, czy tak. Mogły się rodzić różne oskarżenia wobec Maryi. Ale jednak na tym polegała ta jego sprawiedliwość, że on odwołał się do swojego sumienia i szukał dobra w tej sytuacji, która nie była dla niego może zrozumiała na początku, ale jednak potrafił rozeznać, co będzie słuszne. I wziął swoją małżonkę do siebie.
Tak. Rozeznać, jednocześnie poddać się, tak, woli Bożej, poddać się zamysłowi Bożemu. To też tutaj jakby mam wrażenie w tej refleksji Szarbela, którą na początku naszej rozmowy przytoczyliśmy, jest też o tym mowa, tak, że krusz skałę, nie bój się, bo choć ramię jest twoje, to ani ziemia, ani młot nie należą do ciebie. I chciałam jeszcze troszeczkę na ten aspekt tutaj w naszej rozmowie zwrócić uwagę, bo to jest tak nasze życiowe zadanie, tak? Po pierwsze pracować nad sobą, a potem pracować na rzecz innych czy z innymi, jak też powiedziałeś tutaj, księże Grzegorzu. To jest ten element naszego powołania, naszej życiowej misji.
I on
misji.
Się właśnie wiąże z tą wielką z potrzebą wytrwałości, tak. Wytrwałej pracy. To, co Szarbel mówi, ja tak właśnie odbieram. Kruszenie skały wymaga nie tylko właśnie wysiłku, ale jest czymś żmudnym. I bardzo jakoś tak przemawia do mnie ta zachęta też świętego Szarbela, żeby się nie lękać, nie bój się. Podejmuj wysiłek. I to jest chyba takie przesłanie dla nas wszystkich też, jeżeli podejmujemy na przykład pracę nad sobą. Upadamy, powstajemy, znowu upadamy i łatwo się zniechęcić, a to przesłanie świętego z Libanu no, pokazuje, żeby nie odpuszczać.
Właśnie. żeby nie odpuszczać, tak, żeby być konsekwentnym, żeby być wytrwałym. Ale jeszcze myślę, że bardzo ważne jest mieć świadomość, że jakby ta praca, którą my wykonujemy, to jest jedno, ale też jesteśmy w rękach Pana Boga, tak, który jest naszym stwórcą, który też pracuje, cały czas pracuje nad nami, wykonuje swoją robotę.
Jest naszym szefem.
Jest naszym szefem, tak. I to też wymaga od nas wytrwałości. Przepiękna ta metafora i tej tłoczni, tak, i również chleba, tak, tego, że gdzieś no, trzeba się poddać procesowi, tak, że warto się poddać procesowi, bo z tego będzie chleb, czyli z tego będzie dla nas ogromna korzyść.
I ja jakoś tu teraz dostrzegam też, że powinniśmy zobaczyć no nie tylko tą pracę Pana Boga, Jego działanie, ale też, że nas bardzo mocno obdarowuje. I to wszystko, czym my dysponujemy w pracy, jest właśnie jakby podsunięte nam przez Pana Boga, oddane do dyspozycji. I dopóki nie zobaczymy też siebie w roli tych współpracowników Pana Boga, obdarowanych tak hojnie przez Niego, to nie zrozumiemy tak do końca, czym jest nasza praca. I powinniśmy chyba do tego dążyć, aby odkryć, że jesteśmy współtwórcami zaproszonymi przez Pana Boga. I jego współpracownikami. I tu można zobaczyć wielkość człowieka, który został tak potraktowany przez Pana Boga.
Tak nobilitowany, prawda? Do takiej godności bycia właśnie współpracownikiem.
I tu widzimy też wyraz jakby zaufania Pana Boga do człowieka.
No właśnie, pięknie, bo mam przed sobą jeszcze słowa Franciszka, które o tym świetnie mówią właśnie w liście apostolskim Patris Corde na ten rok. Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w opatrzności. Jeśli czasem Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyśleć, znaleźć.
To cieszę się, że papież się ze mną zgadza.
No, wspaniale, to jest takie spójne. Myślę, że właśnie to ważne jest też, żeby o tym mówić, tak? I że jest ta droga najpierw jakby tej pracy nad sobą, po to, żeby jak najlepiej wypełnić tą pracę, do której zostaliśmy powołani na rzecz innych. Na rzecz również budowania Królestwa Bożego, do którego jesteśmy zaproszeni, ale że w tym wszystkim jest, jakby jesteśmy w rękach Pana Boga i On też swój kawałek pracy na rzecz naszego ocalenia wykonuje.
I tu powiedziałaś o budowaniu Królestwa Bożego, ale ono się buduje tu i teraz. Prawda? To nie jest coś odległego, tylko tworzymy już jakby zalążek tego królestwa przez naszą pracę i współpracę z innymi, we wspólnocie. I jeżeli to odkrywamy, no to już wchodzimy na taką drogę Bożą w naszym wysiłku. I to trzeba też stopniowo odkrywać. A wracając jeszcze do świętego Józefa, to wielu autorów bardzo podkreśla to, że w jego takiej zwyczajnej pracy jest właśnie nobilitowana praca ludzi, których często nie dostrzegamy, a którym zawdzięczamy bardzo, bardzo wiele. Bo wykonują proste prace, może niedoceniane tak społecznie, a święty Józef przypomina nam o tym, że każdy człowiek zaangażowany w proces pracy jest kimś bardzo, bardzo ważnym.
Tak, to ważne, żeby pamiętać, że święty Józef nas...
I można być artystą w tej pracy, nawet tej najskromniejszej, prawda? Jeśli ona jest wykonywana solidnie, to jest wtedy też wykonywana na chwałę Bożą i może być takim rodzajem kultu nawet. Poprzez pracę oddajemy chwałę Bogu, przez solidną pracę.
Tak. Tak, no i właśnie święty Józef nas tutaj doskonale do tego inspiruje i też, myślę, wspiera na tej drodze do odkrywania tej wartości własnej pracy i, no i pracy w ogóle. Tak się składa, że za chwilę będziemy przeżywać wspomnienie świętego Józefa 1 maja, jak co roku. Duszpasterstwo Talent już się do tego przygotowuje, tak, w ramach nowenny, którą zaproponowaliście dla przedsiębiorców i chyba nie tylko.
Tak, od kilkunastu lat uczestniczymy w pielgrzymce do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. I tam nasza obecność jako przedsiębiorców, jako duszpasterzy przedsiębiorców ma taki wymiar symboliczny, bo tam spotykamy się właśnie z robotnikami ze Związku Zawodowego Solidarność. I jest to pielgrzymka właśnie ludzi, którzy bardzo ciężko pracują, bo też chciałbym tutaj jakby to uświadomić, że większość przedsiębiorców pracuje bardzo ciężko, często ponad miarę, ponad siły, właśnie żeby sprostać tym trudnościom, które się pojawiają. I dla mnie ta obecność ma taki wymiar symboliczny, jest zawsze takim umocnieniem i przypomnieniem, że należy współdziałać w osiąganiu celów, bo często te środowiska są antagonizowane, prawda? Pracownicy i właściciele, przedsiębiorca i ktoś, kto jest podwładnym. Tego nie wolno robić, tylko trzeba podkreślać ten wymiar współpracy ludzi.
No tak, wracając do nowenny. Jaka jest idea tej nowenny, którą zaproponowaliście na te dni?
Właśnie tam przewija się wątek pracy. Mhm. Ponieważ potrzebna jest ta praca nad pracą, potrzebne są wzorce osobowe i takim wzorcem jest święty Józef, który, tak jak wspomniałem, wykonywał prace może proste, ale niezbędne do funkcjonowania społeczności, w której on funkcjonował. I tam w tej nowennie podkreślone są właśnie takie cechy, jak ta wytrwałość w pracy, solidność, pełnienie woli Bożej, świadomość współpracy z Panem Bogiem. I dlatego użyłem tego sformułowania, że praca dobrze wykonana może być nazwana, może być jakimś rodzajem kultu, czyli oddawania chwały Panu Bogu, który cieszy się, widząc nasze zaangażowanie, bo przecież nas zaprosił do współpracy.
No właśnie, także zapraszamy Państwa do tego, żeby też być może pochylić się nad właśnie świętym Józefem, jego historią, czy to przez lekturę Pisma Świętego, czy też właśnie poprzez udział w nowennie, którą znajdziecie na stronach Duszpasterstwa Talent i na Facebooku. Ale również chciałam Państwa zaprosić jeszcze do jednej takiej aktywności, która również ma związek z naszym tutaj gościem i na pewno pomoże Państwu w takiej indywidualnej pracy nad sobą, nad refleksją dotyczącą właśnie tego, jak podchodzimy do pracy, jak realizujemy tą swoją misję jakby dobrej pracy, niezależnie od tego, jakby czym się zajmujemy, czy są wielkie dzieła, czy małe, prozaiczne, ale w oczach Boga zawsze istotne i zawsze właśnie takie godne, poprzez korzystanie z modlitewnika, którego autorem jest ksiądz Grzegorz Piotr. To jest modlitewnik przedsiębiorcy, bogaty Bogiem.
Tak, po wielu latach spotkań z przedsiębiorcami postanowiliśmy właśnie dać takie narzędzie, które pomaga troszeczkę w formacji duchowej, odpowiada na potrzeby duchowe właśnie przedsiębiorców. Znajdziemy tam cały zbiór modlitw, które mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach, również tych związanych z działalnością biznesową, ale przede wszystkim jest tam zawarte bogactwo to duchowe Kościoła, wypracowane w poprzednich pokoleniach też przez wielkich świętych. No i też może po raz pierwszy jest tam sformułowany rachunek sumienia, który uwzględnia niektóre sytuacje z życia biznesowego i otwiera troszkę oczy też na inne obszary życia duchowego, które zwykle są niedostrzegane, pomijane, no bo nie każdy jest przedsiębiorcą, nie każdy spotyka się z takimi wyzwaniami, z jakimi spotyka się człowiek zaangażowany właśnie w biznes. I tu upatruje wartość tego modlitewnika. A tytuł no, przypomina, że przez to, co robimy, stajemy się bogaci właśnie przed Bogiem i mamy być bogaci też relacją z Panem Bogiem, którą podtrzymujemy przez modlitwę, życie sakramentalne czy czynną miłość do bliźnich.
Gdzie możemy ten modlitewnik znaleźć?
Można zamówić w wydawnictwie Księży Sercanów Deon i będzie wtedy przekazany.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę, za spotkanie i za takie wspólne pochylenie się nad tematem pracy. Myślę, że to jest ważny, bardzo ważny temat, szczególnie dzisiaj. Zachęcam Państwa do tego, żeby włączać się w propozycje duszpasterstwa Talent, szczególnie tych, którzy w jakiś sposób związani są ze światem przedsiębiorców. Myślę, że znajdziecie tam wiele wartościowych pomocy do tego, żeby się rozwijać, żeby kreować tą swoją rzeczywistość w taki sposób, który da wam spełnienie, poczucie też takiego osobistego szczęścia, a przede wszystkim właśnie dobrego zrealizowania powołania i misji. Bardzo ci dziękuję, księże Grzegorzu, za tą refleksję.
Dziękuję za zaproszenie. I życzę każdemu z nas, żeby mógł funkcjonować w środowisku takim twórczym, gdzie praca będzie wysiłkiem, ale nie będzie to wysiłek, który nas niszczy, a przeciwnie, który nas rozwija i daje poczucie sensu i tego, że przez pracę możemy być blisko Pana Boga.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Teraz zapraszam Państwa do naszej refleksji związanej z dzisiejszym tematem. Skałą twojego serca. Przed czym uciekasz? Czego próbujesz uniknąć? Czy podejmujesz pracę nad sobą z twórczą odwagą, Jaki chleb będzie owocem Twojego życia? Kogo nakarmisz tym chlebem? Jakie wino dojrzewa w Twoim sercu? Pełne goryczy i kwasu? Czy głębi smaku i bukietu rozwijających się doświadczeń, które komponują się w Tobie w dojrzałą jakość życia? Czy w swoim życiu poszukujesz światła? Jesteś światłem dla innych, którzy przebywają w ciemności? Czy jesteś człowiekiem nasłuchującym, zaangażowanym, sprawiedliwym? Czy wierzysz, że Pan Bóg Ci ufa? Że wyposażył Cię we wszystko, czego potrzebujesz, aby być szczęśliwym, spełnionym? Że jest przy Tobie nawet wtedy, gdy nie widzisz Go przy sobie? I że dźwiga wtedy Twój krzyż? Na koniec zapraszam Państwa do modlitwy, krótkiej modlitwy do świętego Józefa. Tej modlitwy, którą zaproponował papież Franciszek na rok świętego Józefa i tej, którą odnajdziecie Państwo też w nowennie do świętego Józefa, zaproponowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna. Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Dziękujemy Państwu za obecność, za wysłuchanie naszej audycji i zapraszamy na kolejne spotkanie w kolejny wtorek za 2 tygodnie. Szczęść Boże! Thank you.